Przewodnik. Ptasim szlakiem. Ogólne informacje o ścieżce. Ścieżka przyrodnicza ptasim szlakiem prowadzi betonową drogą zwaną popularnie betonką przez jedne z najbardziej atrakcyjnych w Parku Narodowym Uździe Warty terenów lęgowych ptaków. Okolice ścieżki zachwycają ornitologów zarówno różnorodnością gatunków, liczebnością niektórych z nich, jak również możliwością zaobserwowania tzw. rzadkości. Jest to doskonałe, całoroczne miejsce do obserwacji ptaków, jednakże niniejszy przewodnik po ścieżce dotyczy głównie sezonu lęgowego. Ciekawe zjawiska przyrodnicze, które można tu zaobserwować w innych porach roku, są tylko zasygnalizowane. Trasa rozpoczyna się obok mostu Wysokińskiego, 1 km za ostatnimi zabudowaniami wsi Przyborów i prowadzi do czwartego mostu. Z prawej strony betonki przepływa rzeka Postomia. Długość trasy 2,2 km, czas przejścia 2-3 godziny. Powrót tą samą drogą. Jest to ścieżka udostępniona wyłącznie do ruchu pieszego lub rowerowego. Turyści zmotoryzowani mogą zaparkować pojazdy przy moście Wysokińskiego. Przydatny sprzęt: lornetka, najlepiej uniwersalna 10x50, luneta, atlasy do rozpoznawania ptaków. Ponieważ poziom wody w tej części parku podlega znacznym wahaniom, betonowa droga czasowo może być zalana i niedostępna głównie w okresie zimowym i wczesną wiosną. Zgodnie z regulaminem udostępnienia parku, grupy zorganizowane, liczące powyżej 20 osób, powinny zgłaszać pobyt na ścieżce. Dojazd do ścieżki przyrodniczej. Z ronda w Słońsku, skrócić w kierunku kościoła. Bezpośrednio za kościołem należy skrócić w lewo. Na najbliższym skrzyżowaniu z kolei trzeba skręcić w prawo, w kierunku Przyborowa. W Przyborowie skręcamy w lewo, tak jak prowadzi asfaltowa droga. Następnie, na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w prawo, prosto jest dojazd do oczyszczalni ścieków, i dojeżdżamy do drogi z płyt betonowych, tak zwanej betonki. Niezależnie od przytoczonego opisu, dojazd do ścieżki ułatwią kierunkowskazy, do ścieżki przyrodniczej ptasim szlakiem. Jak korzystać z przewodnika? Ze względu na dużą zmienność okolicznych siedlisk i mobilność głównych bohaterów, jakimi są ptaki, w prezentowanej ścieżce zrezygnowano z klasycznych punktów przystankowych. Jako główne kryterium przy opisie ptaków przyjęto różnorodność ich siedlisk lęgowych. Bez względu jednak, czy gnieżdżą się one na łąkach, bezpośrednio przy trasie ścieżki, czy też w zaroślach wierzbowych, które widać w dalszej odległości, większość z zaznaczonych tłustym drukiem gatunków przy odpowiednich warunkach, takich jak poziom wody i przy odrobinie szczęścia, można zobaczyć wędrują, po betonce w okresie lęgowym. W ostatnim rozdziale znajdują się zadania praktyczne, przeznaczone głównie dla dzieci, które można wykonać na trasie ścieżki. Park Narodowy Uście Warty, ogólne informacje i historia ochrony. Nadwarciańskie rozlewiska są od dawna znane amatorom ornitologicznych obserwacji. Zachwycają liczebnością i różnorodnością ptaków. Zostały objęte ochroną już w 1977 roku, kiedy to na powierzchni ponad 4000 hektarów utworzono rezerwat przyrody Słońsk. W 1996 roku rezerwat stał się częścią utworzonego w przyujściowym odcinku Warty Parku Krajobrazowego. 1 lipca 2001 roku, te unikalne pod względem ornitologicznym tereny, zostały objęte najwyższą w Polsce formą ochrony. Na obszarze około 8000 hektarów utworzono Park Narodowy Uście Warty. Głównym walorem przyrodniczym parku, a jednocześnie głównym celem ochrony, są oczywiście ptaki wodne i błotne oraz ich siedliska. Dotychczas na terenie parku stwierdzono około 270 gatunków ptaków, w tym ponad 170 lęgowych. Ptaki wodne i błotne, bo oczywiście te dominują na terenie parku, to jedna z najbardziej zagrożonych wyginięciem grup ekologicznych ptaków. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zmniejszanie się powierzchni siedlisk podmokłych. Nadwarciańskie rozlewiska mają olbrzymie znaczenie dla tej grupy ptaków we wszystkich sezonach fenologicznych, zarówno w okresie lęgowym, podczas letniego pierzenia, wędrówek, jak również zimą. Jako jedne z najcenniejszych w Polsce mokradeł, Tereny obecnego parku już od 1984 roku zostały objęte międzynarodową ochroną w ramach konwencji Ramsar. Jej pełna nazwa brzmi: Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. W rejonie Ujścia Warty utworzono również jedną z ptasich ostoi, wyznaczoną w ramach sieci Natura 2000 PLC 080001. Najciekawsze zjawiska przyrodnicze, które można obserwować w okolicach ścieżki. Okres lęgowy i wiosenne przeloty. Obserwacje rzadkich lub zagrożonych wyginięciem gatunków. Należą do nich m.in. ochar, ostrygojad, rycyk, bielik, rożeniec, krakwa, rybitwy, białoskrzydła, białowąsa i czarna. Różnorodność sposobów poruszania się i zerowania ptaków wodnych i błotnych. Dymorfizm płciowy kaczek, upierzenie godowe kaczorów, zachowania godowe m.in. zaloty perkozów, tokowiska batalionów, życie w kolonii mewi rybitw, obrona grupowa, gniazdowanie zespołowe kilku gatunków ptaków, ptaki szponiaste terenów podmokłych, np. bieliki i błotniaki stawowe, techniki polowań, reakcje innych gatunków na obecność drapieżników, wodzenie młodych przez czajki, ochary, gęsi, perkozy, strategia obrony lęgu u ptaków gniazdujących na terenach otwartych, wiosenne przeloty ptaków siewkowych i ich sposoby zerowania. Okres pierzenia jesiennych wędrówek, letnie przeloty ptaków siewkowych, obserwacje porannego wylotu gęsi oraz żurawi na żerowiska, wieczorne zloty na noclegowisko, duże koncentracje kaczek, ptaki szponiaste. Zima, obserwacje łabędzi krzykliwych. Park jest ich najważniejszym zimowiskiem w Polsce. Ptaki szponiaste zimujące w parku, bieliki w liczbie do 50 osobników, myszołowe zwyczajne i włochate, tracze czyli nurogęsi i bielaczki. Woda. Wahania poziomu wody. Światem przyrody parku w dużym stopniu rządzi woda i zmiennością poziomu. Ścieżka ptasim szlakiem położona jest na terenie zalewowym. Zaledwie w odległości około 2 km od ścieżki. Po jej prawej stronie przepływa rzeka Warta. Towianie jej wody, jak również wody z Odry, na skutek tzw. cofki, wylewają się na obszar prawie 5000 hektarów powierzchni. Najwięcej wody jest zwykle wiosną, czyli marzec, kwiecień. Wówczas pod wodą znikają łąki, krzewy, mostki i najczęściej również sama betonka. Z tego powodu staje się ona niedostępna dla turystów. Po wiosennym zalewie woda stopniowo opada, odsłaniając rozlegle łąki i pastwiska. Najniższy poziom osiąga późnym latem, czyli w sierpniu i wrześniu. Zimą znowu się podnosi. Zmiany poziomu wody w cyklu rocznym, sięgające nawet do 4 metrów, mogą jednak znacznie odbiegać od przytoczonego opisu. Zdarzają się również tak zwane lata suche, gdy rzeki nie wylewają lub rozlewiska utrzymują się bardzo krótko. Albo odwrotnie, wody jest bardzo dużo i łąki są pod wodą przez znaczną część roku. Gwałtowne podtopienia mogą również wystąpić w innym, niż wiosna, sezonie. Ślady po zmianach poziomu wody z ostatnich lat są najlepiej widoczne na drzewach rosnących wzdłuż początkowego odcinka betonki lub na krzewach nad brzegiem postomi. Wczesną wiosnę zwykle ścieżka nie jest dostępna z powodu wysokiego poziomu wody. Może się również zdarzyć, że betonka, położona nieco wyżej w stosunku do otaczających jak i stad wiosną wyłaniająca się z wody, jako pierwsza, może stać się alternatywnym miejscem do założenia gniazda przez niektóre ptaki. Zdarzały się przypadki, że ptaki takie jak śmieszki, rybitwy rzeczne, łabędzie nieme, a nawet ostrygojady, budowały je na betonowych płytach tuby bezpośrednio obok nich. W takim przypadku droga jest oczywiście zamykana dla turystów. Wpływ poziomu wody na warunki siedliskowe ptaków. Woda warunkuje życie w parku, ale zmienność jej poziomu niesie za wiele niebezpieczeństw. Czasami zwierzęta zaskoczy nagła, wysoka woda, a inne wpadają w pułapkę, gdy jej poziom gwałtownie opadnie. Dotyczy to oczywiście również ptaków. Woda i zmiany jej poziomu to główny czynnik kształtujący warunki lęgowe i żerowiskowe parkowej awifauny. Łatwo się domyślić, że dla ptaków siedlisk podmokłych katastrofalne są wspomniane wcześniej lata suche, gdy rozlewisk wiosną prawie nie ma i woda znajduje się tylko w Postomii, niektórych kanałach i starorzeczach. Brak wody to w konsekwencji oczywisty brak ptaków związanych z nią siedliskowo. W sezonie lęgowym równie niekorzystna jest bardzo długo utrzymująca się tak zwana wielka woda. Uniemożliwia ptakom gnieżdżącym się na ziemi lub na płytkich rozlewiskach przystąpienie do lęgów. Konsekwencją może być znaczne opóźnienie lęgów lub ich zaniechanie. Najgorsze jednak są gwałtowne zmiany poziomu wody w trakcie trwania sezonu lęgowego. Podniesienie się lustra wody w tym okresie grozi zalaniem gniazd i utrata lęgu. Z kolei, gdy woda opadnie w trakcie inkubacji, zbudowane na płytkich rozlewiskach gniazda np. perkozów mogą osiąść na suchym lądzie i są przez ptaki opuszczane. Wiosną dla większości gatunków optymalny jest stały, średni poziom wody. Występująca wówczas mozaika środowisk, niewielkie pagórki, fragmenty nieużytkowanych, wyżej położonych dróg wraz z otaczającymi je płytkimi rozlewiskami, z długą i urozmaiconą linią brzegową to dogodne miejsce do założenia gniazda oraz bogata stołówka dla wielu gatunków ptaków. Woda może sprawiać niespodzianki również poza okresem lęgowym. Jej poziom w dużym stopniu determinuje letnie pierzenie, wpływa też na warunki siedliskowe podczas wędrówek. W miesiącach letnich Park Narodowy Ujście Warte staje się ważnym miejscem pierzenia się ptaków wodnych i błotnych. Wszystkie ptaki cyklicznie wymieniają stare, zużyte piorą i zastępują je nowymi. U większości z nich ten proces odbywa się stopniowo i jest rozłożony na znaczną część lub nawet na cały rok. Z kolei kaczki, gęsi, łabędzie, tyski, żurawie pierza się w sposób synchroniczny. Oznacza to, że jednocześnie wymieniają wszystkie lotki i w związku z tym są czasowo niezdolne do lotu. Są wówczas szczególnie narażone na ataki drapieżników. Ten bardzo niebezpieczny okres w swoim życiu ptaki spędzają na niedostępnych, bogatych w pokarm terenach, najczęściej ukryte w gęstych zaroślach. Aby dotrzeć w takie miejsca, wiele z nich odbywa specjalną wędrówkę pierzeniową. Park Narodowy Ujście Warte jest dla wielu ptaków, szczególnie blaszkodziobych, jednym z najważniejszych w Polsce miejsc pierzenia się. W optymalnych warunkach pierzyło się tutaj do 25 tysięcy krzyżówek, 4 tysiące cyraneczek, 2,5 tysiąca gęgaw. Gwałtowne wahania lustra wody są problemem nie tylko dla ptaków. Opadająca woda pozostaje czasowo w niewielkich zagłębieniach terenu. Stają się one pułapką dla wielu żyjących w wodzie zwierząt, które nie są w stanie pokonać powstałej bariery dzielącej je od wody. Gdy woda zniknie nawet z tych zagłębień, w wielu miejscach można zobaczyć m.in. martwe ryby, liczne muszle ślimaków wodnych, małży oraz pancerzy raków pręgowanych, amerykańskich. Ich obecność na lądzie jest kolejną pozostałością po wysokim poziomie wody. Dlatego podczas wędrówki po ścieżce warto, chociaż na chwilę, przyjrzeć się temu, co widać pod nogami oraz po obu stronach betonowych płyt. Rak pręgowany jest gatunkiem północnoamerykańskim. Najłatwiej go rozpoznać po wyraźnych, ciemnoczerwonych pręgach na odwłoku. Sprowadzono go do Europy pod koniec XIX wieku, aby zastąpił zdziesiątkowane tak zwaną dżumą raczą rodzime gatunki raków. Dżuma racza jest chorobą wywołaną przez grzyb i spowodowała masowe śnięcia naszych rodzimych gatunków raków takich jak raka szlachetnego i raka błotnego. Pierwsze osobniki raków pręgowanych w Europie zostały wypuszczone w niewielkiej odległości od obecnego parku dostawu w Barnówku nad Myślą. Gatunek ten jest odporny na dżumę raczą, jest jej nosicielem, jak również jest mniej wrażliwy na zanieczyszczenie wód niż rak stawowy i rzeczny. Obecność tego skorupiaka nie jest, więc dowodem wysokiej jakości wód, jak się powszechnie uważa. Ptaki lęgowe siedlisko twardych. Podmokle łąki i pastwiska. Ścieżka prowadzi przez teren, potoczony nieco wyżej, w stosunku do obszarów znajdujących się bliżej ujścia Warty. Dlatego też po wiosennym zalewie, woda uchodzi stąd stosunkowo szybko, pozostając jednak w licznych zagłębieniach, kanałach, starorzeczach i oczywiście w Postomii. Dominują tu podmokle łąki i pastwiska, gdzieniegdzie widać łagodne pagórki i wyniesione nieco drogi. Jest to teren objęty ochroną czynną. Ochrona czynna, Sposób ochrony przyrody stosowany na terenie rezerwatu przyrody lub parku narodowego, który dopuszcza wykonywanie w razie potrzeby zabiegów ochronnych, ingerujących w naturalne procesy. Celem ochrony czynnej jest zwykle utrzymanie stanu środowiska, takiego, jaki był w momencie obejmowania terenu ochroną. Głównym przedmiotem ochrony okolicy ścieżki są ptaki siedlisko twardych, gniazdujące i zerujące na łąkach i pastwiskach, w tym głównie ptaki siewkowe i kaczki łąkowe. Procesy zmieniający charakter siedlisk, czyli zarastanie łąk i pastwisk będzie, więc zjawiskiem negatywnym. Głównym zabiegiem wykonywanym w ramach wspomnianej ochrony czynnej, który ma przeciwdziałać niekorzystnym dla ptaków zmianom siedliskowym, jest wypas bydła lub koszenie łąk. Obydwa rodzaje zabiegów mogą być wykonywane oczywiście dopiero po zakończeniu sezonu lęgowego. Prace na łąkach stają się intensywniejsze latem, stąd zdarzyć się może, że turystów wyminie na ścieżce traktor czy samochód z rolnikami doglądającymi bydło. Nikogo też nie powinno dziwić, że późnym latem na okolicznych łąkach dominują właśnie krowy, to ekologiczne kosiarki do trawy, które przygotowują łąki do kolejnego sezonu lęgowego. Jednym z typowych gatunków ptaków gnieżdżących się na ekstensywnie użytkowanych łąkach, porośniętych niską trawą, jest czajka. Jej gniazda mogą znajdować się przy samej ścieżce, dlatego w sezonie lęgowym nie powinno się schodzić z betonowych płyt. Gniazdo czajki, dzięki ubogiej wyściółce i maskujące ubarwionym jajkom, jest prawie niewidoczne. Dorosłe ptaki są bardzo ostrożne, przy najmniejszym niebezpieczeństwie ze strony drapieżnika lub zbliżającego się człowieka, momentalnie opuszczają gniazdo, aby swoim kontrastowym upierzeniem nie zdradzić jego położenia. Podobną ostrożność czajki wykazują podczas wodzenia młodych. W sytuacji zagrożenia potrafią narobić niezłego rabanu swoim chrapliwym głosem i, jak przystało na większość ptaków siewkowych, próbują odciągnąć intruza od ukrytych w trawie młodych. W podobnym do czajek siedlisku gnieżdżą się krwawodzioby oraz smukłe, rdzawo upierzone rycyki. Rozległe obszary płcizni podmokłych łąk stwarzają dla tych ptaków doskonałe warunki do zerowania. Niestety, niewystarczające użytkowanie części łąk pod koniec XX wieku, to jedna z głównych przyczyn ich zarośnięcia i w następstwie spadku liczebności tej grupy ptaków. Pod koniec kwietnia i w maju właśnie tutaj, dookoła ścieżki, można podziwiać tokowiska batalionów. W niektóre lata, prawie każda wystająca z wody wysepka staje się areną walk godowych tych ptaków. Szczególnie okazałe są oczywiście samce batalionów, które słyną z barwnego kołnierza z pióry i czubów po bokach głowy. Największą osobliwością tego gatunku jest niespotykana u innych ptaków różnorodność barw tych ozdób. Podobno nie spotyka się dwóch identycznie ubarwionych samców. Trudno by było wyobrazić sobie środowisko wodne bez kaczek. Wiosną można obserwować całą różnorodność ich gatunków. U kaczek bardzo wyraźnie jest zaznaczony dymorfizm płciowy, samce, szczególnie w okresie godowym, mają okazałe, często kolorowe upierzenie, po letniej zmianie piór wyglądają znacznie skromniej. Samice są przez cały rok upierzone niepozorne, zwykle brązowo, co z kolei doskonale maskuje je podczas wysiadywania jaj. Na terenie parku gnieździ się regularnie 8 gatunków tych ptaków. Na otwartych łąkach porośniętych niską roślinnością zakładają gniazda płaskonosy i cyranki, a także krzyżówki. Ich gniazda mogą się znajdować nieraz w znacznej odległości od wody. Nad brzegami płytkich rozlewisk gnieżdżą się krakwy. Czernice i główienki ścielą swoje gniazda wśród roślinności, zwykle w bezpośrednim sąsiedztwie wody. Zdarzają się przypadki gniazdowania najmniejszej z europejskich kaczek, cyraneczki. Dziuplaste wierzby są z kolei miejscem jęgowym gongoła oraz blisko spokrewnionego z kaczkami tracza nurogęsi. Do sporadycznych należą przypadki gnieżdżenia się hełmiatki, podgorzałki oraz różeńca, który według klasyfikacji ornitologicznej ma status możliwie lęgowy. Kaczki odżywiają się pokarmem roślinnym lub zwierzęcym. Część z nich, jak na przykład krzyżówka, płaskonos, zdobywają go na powierzchni wody, odcedzając pokarm dziobem zanurzonym w wodzie. Inne, jak na przykład główienka czy czernica, potrafią doskonale nurkować. Niektóre kaczki, Jak na przykład płaskonos i krzyżówka czasami żerują na iądzie. Zainteresowanym obserwacjami kaczek, szczególnie polecamy wizytę w parku na przedwiośniu. Wówczas na okolicznych rozlewiskach można podziwiać prawdziwą kaczą zupę, jak pracownicy parku określają wielogatunkowe, wielobarwne, czasami bardzo liczne stada kaczek. W tym okresie warto poobserwować wymyślny taniec godowy gongołów, jak również dostojne rożeńce. Samce tych ptaków mają fantazyjne dwie długie sterówki, czyli pióra osadzone na końcu kręgosłupa. Dzięki temu ogonowi i smukłej, długiej szyi można je już z daleka odróżnić od innych gatunków kaczek. Trudno również przeoczyć wielotysięczne stada świstunów, tym bardziej, że towarzyszą im bardzo charakterystyczne dźwięki, gwizdy wydawane przez samce oraz świst skrzydeł w locie. Na odsłoniętych od wody pagórkach lub pływających wyspach, zbudowanych z naniesionej przez wodę, połamanej trzciny, zakładają kolonie mewy śmieszki. Najczęściej kolonie śmieszek można zobaczyć na pagórkach z prawej strony betonki. Te hałaśliwe ptaki znane są ze swojej bojowej postawy. W walce o bezpieczeństwo lęgu potrafią wypędzić z kolonii niejednego intruza. Nic więc dziwnego, że inne gatunki ptaków, jak na przykład załóżniki, czernice, lubią gnieździć się w towarzystwie śmieszek, korzystając z towarzystwa tego silniejszego i bardziej agresywnego gatunku. Na obrzeżach kolonii śmieszek czasami można spotkać pojedyncze gniazda mewy pospolitej, mewy srebrzystej, a także bardzo rzadkiej w Polsce mewy małej oraz mewy czarnogłowej. Zespołowe gniazdowanie niesie ze sobą jednak pewne niebezpieczeństwo. Przykładowo, duża mewa srebrzysta często plądruje znajdujące się w sąsiedztwie gniazda mniejszych od siebie mew lub rybitw. W parku stosunkowo liczne są rybitwy rzeczne. Te smukłe ptaki, często mylone z mewami, podobnie jak one gnieżdżą się w koloniach, nierzadko różnogatunkowych, na przykład z rybitwy białoczelną, śmieszką. Już od początek lata zaczynają się przeloty ptaków siewkowych. Ptaki zatrzymują się na nadwarciańskich łąkach podczas swojej podróży na często dalekie zimowiska. Błotniste brzegi rozlewisk wyglądają wówczas jak podziurkowane. To ślady po ciobach brodźców, biegusów, bekasów, siewek i batalionów, które pracowicie wydłubują stamtąd bezkręgowce i ich larwy. W tym czasie przy dogodnym poziomie wody najliczniej występują brodźce leśne i brodźce śniade, kwokacze, krzyki, bataliony. Można również zobaczyć stada kulików wielkich, rycyków, biegusów krzywodziobych, biegusów malutkich, biegusów zmiennych i kamuszników. Do niewątpliwych atrakcji tego okresu należą obserwacje bocianów czarnych, które zbierają się w parku na sejmiki, liczące po kilkadziesiąt osobników. Maksymalnie stwierdzono jednorazowo w parku 120 osobników. Podczas przelotów zdarzały się obserwacje takich rzadkości jak czapla złotawa, czapla modronosa, płatkonóg płaskodzioby czy nawet pelikan różowy. Lato to jednak czas względnego spokoju w ptasim świecie, trwa pierzenie, wychowywanie młodych. Dlatego też, zwykle nie jest to najlepsza pora na obserwacje ornitologiczne, szczególnie wówczas, gdy woda opadnie i dookoła ścieżki nie ma żadnych rozlewisk. Za to, na łąkach w tym czasie królują krowy, gdzieniegdzie konie. Oglądanie ich półdzikich stad jest również godne polecenia. Późną jesienią park staje się prawie niepodzielnym królestwem arktycznych gęsi. Tak dużych ich koncentracji nie spotyka się w innych miejscach Europy Środkowej. Podczas szczytu wędrówki jesiennej w parku przebywa od 60 do 100 tysięcy tych ptaków. Pod koniec lat 90. XX wieku padł rekord, prawie 200 tysięcy gęsi jednorazowo. O świcie gęsi wylatują żerować na okoliczne pola, choć niektóre oddalają się nawet na kilkadziesiąt kilometrów. Z bliżej potoczonych żerowisk, w niewielkich stadach, gęsi w ciągu dnia wracają do parku odpocząć w bezpiecznym miejscu i napić się wody. Wieczorem wszystkie ponownie zlatują tu na nocleg. Po kilku tygodniach, większość gęsi odlatuje na zimowiska do Europy Zachodniej. Podczas łagodnych zim, a takich w ostatnich latach jest coraz więcej, gęsi zimują w parku albo znikają z nadwarciańskiego krajobrazu na bardzo krótko. W większych ilościach gęsi pojawiają się tutaj wczesną wiosną. Przelot wiosenny trwa zdecydowanie krócej, Ptaki spieszą się na lęgowiska do dalekiej tundry i nie mają czasu na dłuższy odpoczynek. Wśród przebywających w parku podczas przelotów gęsi, zdecydowanie dominują gęsi zbożowe. Mniej liczne są gęsi białoczelne i gęgawy, ale można zaobserwować także pojedyncze bernikle białolice, kanadyjskie i obrożne. Gęsi zbożowa Anser fabalis, ten gatunek gęsi obecny jest w Polsce w czasie przelotów. Częściowo również zimuje, szczególnie podczas łagodnych zim. Tereny jęgowe gęsi zbożowych znajdują się w północnej części Eurazji. Zimują najczęściej w Europie Zachodniej, to jest w Holandii, Niemczech, Francji. Gęsi zbożowe żerują głównie na lądzie, u nas na zbożach ozimych i innych uprawach. Ze względu na wyjątkowo duże koncentracje tych ptaków podczas przelotów, niespotykane w innych częściach Polski, gęś zbożowa stała się symbolem Parku Narodowego Ujście Warty. Żwirowa droga. Pozostałością po wielu latach rolniczego użytkowania nadwarciańskich łąk są m.in. żwirowe i piaszczyste drogi. Pierwotnie miały umożliwić rolnikom dojazd na łąki, z czasem zaczęły spełniać jeszcze inną funkcję. Stały się ważnym miejscem lęgowym dla niektórych gatunków ptaków i stanowią kolejny dowód, że przekształcenie tego terenu przez człowieka podniosło jego atrakcyjność dla skrzydlatych mieszkańców. Jedna z takich dróg, tak zwana żwirówka, prowadzi wśród łąk znajdujących się z prawej strony Betonki, choć najlepiej jest widoczna z okolic Czatowni, na ostatnim odcinku ścieżki. W żwirowym lub piaszczystym podłożu wygrzebują doki lęgowe typowe gatunki tego siedliska, sieweczka rzeczna, a także jedna z rzadszych w Polsce rybitw, rybitwa białoczelna. Gniazda tych ptaków są właściwie pozbawione jakiejkolwiek wyściółki, a plamiasto ubarwione jajka do złudzenia przypominają liczne dookoła kamyki. Drogi, jako pierwsze wiosną wynurzające się z wody miejsca, są czasami zasiedlane także przez inne gatunki rybitw i mew, głównie mewy śmieszki, pospolite i srebrzyste oraz rybitwy rzeczne. Zwykle tutaj też zakładają gniazda kolejne krajowe rzadkości, ostrygojady. Ptaki te, podobnie jak ochary, są zazwyczaj mieszkańcami wybrzeży morskich. Okolice Słońska należą do nielicznych, śródlądowych lęgowisk tego gatunku w Polsce. Ostrygojady na tym terenie gnieżdżą się corocznie, od 1987 roku, w liczbie 2-3 paragraf. Ptaki lęgowe wierzb i zarośli wierzbowych. Zarosła wierzbowe to typ roślinności, który stanowił element pierwotnego krajobrazu Doliny Dolnej Warty, przed przekształceniem tego terenu przez człowieka. Występują tu głównie wierzby, trójpręcikowa, wiciowa i purpurowa. Wzdłuż brzegów postomi i kanałów można spotkać często okazale wierzby białe, kruche oraz gdzieniegdzie topole czarne. Wierzby i zarośla wierzbowe, jako rodzaj siedliska lęgowego, są rozpowszechnione w tej części parku. Największe płaty krzewów i drzew widoczne są na północ od postomi. Ptaki, które zagradają się tam gniazda, są jednak obserwowane także przy samej trasie ścieżki, gdyż na płytkich rozlewiskach przy Betonce znajdują dogodne warunki do żerowania. Drzewa i krzewy wierzbowe są ważnym miejscem lęgowym m.in. dla czapli, kormoranów, ocharów, bielików, ramisów, wron siwych, ale gnieżdżą się tam również nietypowe dla tego siedliska gatunki jak na przykład tyska, krzyżówka i gęgawa. Na licznych dookoła ścieżki, płytkich rozlewiskach, łatwo zaobserwować jednego z większych ptaków siedlisk podmokłych, czaplą siwą, która potrafi długi czas stać w bezruchu w płytkiej wodzie czatując na zdobycz. Tylko jej wygięta szyja świadczy, że jest gotowa do ataku. W locie, tego okazałego ptaka najłatwiej rozpoznać po szerokich skrzydłach i jasowato wygiętej szyi. Od połowy lat 90. XX wieku. Coraz liczniej występują, na tym terenie czaple białe. Ten piękny, śnieżno-biały ptak słynie z długich, delikatnych piór występujących na jego szyi, piersi i grzbiecie, stroszonych w czasie toków. Ozdobne pióra stały się przyczyna wytępienia tych ptaków w wielu regionach Europy. Obecnie czapla biała prawie corocznie gnieździ się w parku. Coraz liczniej jest też obserwowana w pozostałych okresach roku, również zimą. Rekordowe ilości zanotowano w lipcu 2009 roku, ponad 700 osobników. O wiele rzadziej zdarzają się obserwacje czapli nadobnej lub czapli złotawej, czapli modronosej lub najbardziej tajemniczego gatunku czapli, ślepowrona. Ślepowrony są rzadkimi w Polsce ptakami eęgowymi i w przeciwieństwie do innych czapli prowadzą nocny tryb życia. Jedynie w czasie karmienia młodych są aktywne także w ciągu dnia. W tym okresie obserwowano je stojące na jednej nodze z przymkniętymi oczami w okolicach gniazd. Ponieważ dawały się w takiej pozycji dość blisko podejść, powstało mniemanie o ich rzekomej ślepocie. To, w połączeniu z ich chrapliwym głosem, przypominającym dźwięki wydawane przez ptaki z rodziny krukowatych, jest prawdopodobnie przyczyną powstania ich polskiej nazwy. Czaple gnieżdżą się najczęściej w koloniach zwanych czaplińcami. Największa kolonia tych ptaków, istniejąca od 1996 roku, znajduje się w zaroślach wierzbowych nad brzegiem Warty. Wspólnie gnieżdżą się tam czaple siwe, ślepowrony, kormorany, czaple białe. Pod koniec ubiegłego wieku zanotowano tam pierwszy, prawdopodobny w Polsce, lęk czapli nadobnej. Kormorany należą do bardziej znanych ptaków środowisk podmokłych. Ze względu na swoje zamiłowanie do ryb, nie są zbyt lubiane przez wędkarzy, rybaków i właścicieli stawów rybnych. Przez większą część roku można je obserwować z betonki. Kormorany, w przeciwieństwie do większości ptaków, mają nieczynny tak zwany gruczoł kuprowy. Funkcja tego gruczołu polega na wydzielaniu tłustej substancji, którą ptaki rozprowadzają na piórach, co zabezpiecza je przed przemakaniem. Gruczoł kuprowy jest szczególnie dobrze rozwinięty u ptaków związanych ze środowiskiem wodnym. Piorą kormoranów nie mają, jak i wodoodpornej warstwy, dlatego po wyjściu z wody ptaki suszą pióra, szeroko rozpościerając skrzydła. Z kolei taki namakający ptak robi się ciężki, co jest dużym ułatwieniem podczas nurkowania. Parkowa kolonia kormoranów, znajdująca się w trudno dostępnych, podtopionych zaroślach wierzbowych, w ostatnich latach liczyła od 200 do 300 gniazd. Kormorany mają silnie rozwinięty instynkt socjalny. Na jednym drzewie może występować po kilkadziesiąt gniazd. Drzewa, na których osiedliły się kormorany, po kilku latach usychają, co spowodowane jest działaniem ich toksycznych odchodów. Bielik jest niezaprzeczalnie ptasim władca środowiska wodnego. Gniazdo zakłada na wysokich, dużych drzewach, gdyż tylko one mogą wytrzymać ciężar potężnej konstrukcji, jaka jest ważące do kilkuset kilogramów gniazdo. Rozległe tereny podmokle są dla niego z kolei idealnym rewirem łowieckim. Poluje głównie na ryby i ptaki wodne, nie gardzi również padliną. Dysponując lunetą, warto przejrzeć w poszukiwaniu bielików wysokie, suche drzewa widoczne na północ od ścieżki, które są dla tych okazałych ptaków doskonałymi punktami do obserwacji i odpoczynku. Bieliki można spotkać na terenie parku przez cały rok, jednak najliczniejsze są w okresie jesienno-zimowym. Wówczas jednorazowe są obserwacje kilkunastu osobników, nie należą do rzadkości. Czy bielik jest biały? Bieliki są największymi, żyjącymi w Polsce ptakami szponiastymi. Rozpiętość ich skrzydeł może dochodzić do 2,5 metra. Dorosłe ptaki nie są, wbrew powszechnej opinii, białe, lecz brunatne. Nazwa gatunku pochodzi zaś od jasnej głowy i szyi oraz białego ogona. Z daleka widoczny jest także duży, żółty dziób. Z kolei młode osobniki są upierzone w tonacji brązowej, z ciemnym dziobem. Z roku na rok młode płowieją i stają się coraz bardziej podobne do dorosłych, ale ostateczne upierzenie osiągają dopiero w 5., 6. roku życia. Kaczka krzyżówka i gęś gęgawa na terenach o stabilnym poziomie wody gnieżdżą się zazwyczaj na ziemi, gęgawa w przybrzeżnych szuwarach, krzyżówka na łąkach, czasami w dużej odległości od wody. Wczesną wiosną, gdy obydwa gatunki przystępują do lęgów, okoliczne tereny zwykle są zalane i mało jest wystających nad wodą miejsc. Krzyżówka i gęgawa przystosowane się do życia na terenach zalewowych i zakładają gniazda głównie na drzewach. Wykorzystują do tego celu przede wszystkim stare, ogławiane wierzby, rozgałęzienia ich grubych konarów i zagłębienia spróchniałych pni. W ostatnich latach jednym z ulubionych miejsc gnieżdżenia się gęgaw są żeremia bobrowe. Nawet przy wysokim poziomie wody, żeremie jest nadbudowywane i stanowi bezpieczność, suchą podstawę dla gęsiego gniazda. Wprawdzie wysoko umieszczone gniazdo staje się lepiej widoczne dla skrzydlatych i czworonożnych drapieżników takich jak norka amerykańska, ale skutecznie zabezpiecza lęk przed zalaniem nawet przy znacznych wahaniach poziomu wody. Czyje to gniazdo? Na terenach zalewowych można mnożyć przypadki gnieżdżenia się ptaków w nietypowych dla nich miejscach. Jedna z tutejszych gęgaw złożyła jaja w gnieździe myszołowa, 10 metrów nad ziemią, inna nie pogardza platformą przygotowaną dla bielika. Kaczki w opuszczonych gniazdach wrontu pczapli nikogo już nie dziwią. Kolonii kormoranów oprócz właściwych mieszkańców można spotkać duże mewy, gęsi, kaczki. Do historii tego terenu przejdzie też przypadek pewnej zdesperowanej krzyżówki, która z braku innej możliwości, przy bardzo wysokim poziomie wody, złożyła jaja do gniazda bociana białego, 18 metrów nad ziemią i prawdopodobnie pomyślnie wyprowadziła z niego młode. Z powodu niedostatku miejsc lęgowych, przez wiele lat na terenie obecnego parku stosowano ochronę aktywną krzyżówki i gęgawy, polegającą na zakładaniu dla tych gatunków sztucznych gniazd. Dyty to skrzynki lęgowe dla krzyżówek oraz platformy ze sprasowanej słomy lub wiklinowe kosze dla gęgaw. Ptaki doskonale adaptowały się do sztucznych miejsc lęgowych, jednakże pojawienie się obcych drapieżników, najpierw norki amerykańskiej, a później szopa pracza, które również upodobały sobie sztuczne gniazda, jako schronienie lub nawet miejsce rozrodu, spowodowało, że zaniechano tego zabiegu ochronnego. Stare, dziuplaste wierzby są wykorzystywane, jako miejsce do założenia gniazda przez ochary. Te pięknie ubarwione ptaki są zwykle mieszkańcami wybrzeży morskich. W Polsce wody śródlądowe zaczęły zasiedlać dopiero w latach 70. XX wieku. Nadal są jednak bardzo rzadko spotykane. Park Narodowy Ujście Warte to ich najliczniejsze stanowisko śródlądowe w Polsce. Ochary, oprócz naturalnych dziupli, mogą gnieździć się na przykład w norach lisów. Odnaleziono nawet gniazdo pod jedną z płyt betonki. Między krzakami zalanych wierzby buduje gniazda tyska. Ma ono kształt kopca, często pokaźnych rozmiarów. Znaczna część gniazda znajduje się pod wodą. Gdy woda opada, gniazdo łyski czasami pozostaje zawieszone wysoko na krzaku. To jedne z najbardziej znanych ptaków środowisk wodnych. Łyska, często mylona z kaczką, należy do rodziny chruścieli i jest najbardziej znanym przedstawicielem tej grupy ptaków. Jej ciało jest stosunkowo krępe, o krótkich, zaokrąglonych skrzydłach. Nogi ma dłuższe niż u kaczek, dzięki czemu dosyć sprawnie porusza się po ziemi. Długie palce nóg otoczone są płatkowatymi błonami. Łyski najłatwiej rozpoznać po łupkowo-czarnym upierzeniu, od którego wyraźnie odcina się jasny dziób i płaska, biała narośl w kształcie blaszki nad dziobem. Pływa wolno, kiwając głową, lata słabo i niechętnie. Aby wystartować do lotu, bierze długi, szybki rozbieg po wodzie. Zarośla wierzbowe oraz pojedynczo rosnące wierzby są miejscem gniazdowania jednego z najpospolitszych drapieżników w parku, wrony siwej. Należy ona do amatorów ptasich jaj. Wrony można obserwować wzdłuż całej trasy ścieżki, siedzące na pojedynczych krzewach lub drzewach. W szczycie sezonu lęgowego, nietrudno wędrując po betonce, trafić na pozostałości po wronim posiłku takich jak skorupki po jajkach. Jedna z częstszych pomyłek, jakie zdarzają się przy identyfikowaniu ptaków, dotyczy właśnie wrony siwej. Pokutuje przekonanie, że znana wszystkim, przynajmniej z nazwy, wrona jest cała czarna. W Polsce zaś pospolicie występuje wrona siwa. Pokrewny gatunek, czarnowron, występuje w Europie Zachodniej. Do Polski zaś zalatuje sporadycznie, głównie zimą. Na zwisających, cienkich gałązkach drzew i krzewów konstruują misterne gniazda remizy, typowe ptaki lęgów i wiklin nadrzecznych. Gniazdo remizy ma kształt pantofla z otworem z boku, a utkane jest głównie z puchu patek i wierzbowych kotek. Jest to małe arcydzieło, czyniące z remizy najlepszego budowniczego wśród europejskich ptaków. Dawniej puchate i ciepłe gniazda remizów były wykorzystywane, jako buciki i czapeczki dla dzieci. Materiał do wypychania materaców tub służyły do obwiązywania szyi przy zapaleniu gardła. Zarośnięte wierzbami brzegi rzek i kanałów to także królestwo największego europejskiego gryzonia, czyli bobra. Przez wiele lat gatunek ten znajdował się na skraju wyginięcia, ale dzięki skutecznej, aktywnej ochronie, ponownie stał się trwałym elementem fauny rzek i jezior. Bobry znane są ze swoich umiejętności przekształcania środowiska i przystosowywania go do swoich potrzeb. Budując tamy potrafią piętrzyć wodę, przy pomocy potężnych siekaczy ścinają nawet duże drzewa. Bobry mieszkają w wykopanych przez siebie norach, często o rozbudowanej strukturze, albo też budują domki z gałęzi i mułu, zwane żeremiami. W tej części parku bobry budują głównie żeremia, co jest typowe na terenach o dużych wahaniach poziomu wody. Zgodnie z podstawowymi zasadami konstrukcji żeremia, komora mieszkalna musi być sucha, z kolei wejście do żeremia umieszczone jest poniżej lustra wody. Zmiany poziomu wody na obszarze zalewowym parku są jednak na tyle duże, że mogą stanowić dla tych gryzoni znaczny problem. Bobry w różny sposób i z różnym powodzeniem próbują sobie z nim radzić. Przy wysokiej wodzie często żeremie jest nadbudowywane, z kolei, gdy poziom wody bardzo opada i wejście do żeremia przestaje być zalane wodą, bobry przenoszą się do nor, na przykład nad brzeg warty. Wprawdzie w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki, ze względu na otwarty charakter terenu, bobry osiedlają się stosunkowo rzadko, ale nawet tutaj można obserwować ślady ich działalności, ogryzione skory gałęzie, powalone wierzby. Bobry dobierają się również do parkowej drewnianej infrastruktury turystycznej, przykładowo próbowały powalić platformę widokową postawioną przy betonce. Wydawało się, że bobrom w ogóle nie przeszkadzał fakt, że przegryzały okorowane i impregnowane drewno. Ptaki lęgowe płytkich rozlewisk. Na wodzie w pobliżu betonki można zaobserwować zerujące perkozy, dwuczubego, rdzawoszyjego, zausznika i czasami najmniejszego z nich. Perkoska. Perkozy są doskonale przystosowane do pływania i nurkowania. Mają opływowy kształt ciała, gęste, prawie nieprzepuszczające wodę upierzenie, nogi przesunięte ku tyłowi ciała z palcami otoczonymi błoną pławną. Na jądzie poruszają się niezdarnie, nie należą też do najlepszych lotników, dlatego widok lecącego perkoza nie należy do częstych. Na płytkich rozlewiskach perkozy budują pływające gniazda, zbudowane głównie z wyłowionych z wody roślin. Wchodzenie na takie pływające, przypominające tratwę, chybotliwe gniazdo wymaga od perkoza dużej zręczności. Najliczniej na tym terenie gnieździ się zausznik, niewielki, bardzo zwinny, ciemno zabarwiony perkoz o charakterystycznej czerwonej tęczówce i pękach rudawych piór po bokach głowy. W niektóre lata, przy samej betonce, zdarzały się kolonie tego gatunku liczące po kilkaset gniazd. Niekiedy jednak nie ma ich w okolicy w ogóle. Pozostałe gatunki perkozów gnieżdżą się pojedynczo. Oprócz wspomnianych zauszników, najłatwiej zaobserwować perkozy dwuczube, szczególnie wczesną wiosną, podczas ich widowiskowych zalotów. Ptaki, ustawione naprzeciwko siebie, wykonują wówczas skomplikowany taniec na wodzie, połączony z robieniem różnorodnych figur. Jest on często uwieńczony ceremonią z trzymanymi w dziobach roślinami wodnymi, które mają symbolizować materiał na gniazdo. Nieco trudniej jest zauważyć perkoza rdzawoszyjego, za to jego charakterystyczny, przypominający kwiczenie prosięcia lub rżenie konia głos, można go pomylić tylko z głosem wodnika, niesie się wiosną po wodzie na odległość. W czerwcu i na początku lipca warto nieco uważniej przyjrzeć się pływającym po postomi perkozom. Czasami spod skrzydeł wychylą się zaciekawione główki piskląt. Młode perkozy są bardzo nieporadne, słabo pływają, nie potrafią nurkować. Dlatego też pierwszy okres życia spędzają pod skrzydłami rodziców, którzy z młodymi nurkują, a podobno w ostateczności mogą nawet wzbić się z nimi w powietrze. Obserwowano takie przypadki. Dopiero po upływie około miesiąca. Młode perkozy coraz częściej opuszczają bezpieczne kieszenie na grzbiecie rodzica. Na płytkich rozlewiskach, kolonie nie gnieżdżą się także rybitwy, stosunkowo liczne na terenie parku rybitwy czarne oraz krajowe rzadkości, rybitwy białoskrzydłe i białowąse. Ich delikatne, pływające gniazda ulokowane są czasami na pływających liściach grzebieni i grążeli. Z betonowej drogi można obserwować wspaniałe, powietrzne akrobacje tych doskonale latających ptaków. Pożywienia wypatrują głównie z powietrza. Potrafią wówczas na kilka sekund zawisną, w jednym miejscu, szybko machając skrzydłami. Pokarm zdobywają pikując do wody, wyciągają z niej drobne ryby, skorpiaki lub owady. Czasami łapią też owady w powietrzu. Historia terenu. Dawniej Dolina Dolnej Warty była zabagniona i porośnięta lasem łęgowym, a rzeka przecinała ją licznymi rozgałęzieniami. Lasy łęgowe, żyzne lasy liściaste, występujące nad rzekami i potokami, okresowo zalewane przy wyższych poziomach wody. Park Narodowy Ujście Warty położony jest na obszarze, gdzie dominującym typem potencjalnej roślinności naturalnej jest łęk topolowo-wierzbowy, położony zwykle najbliżej wody i znoszący długotrwale zalewy oraz łęk jesionowo-olszowy. Drzewostan pierwszego z nich budują głównie topola czarna, wierzba biała, krucha. W warstwie drzew drugiego panuje przede wszystkim olsza czarna i jesion wyniosły. Dolina często była zalewana wodami powodziowymi. Pod koniec XVIII wieku, ówczesny władca Prus, Fryderyk Wielki rozpoczął zakrojone na wielką skalę prace związane z przekształceniem tego terenu. Wykarczowano drzewa i krzewy. Wykopano jeden, ujściowy odcinek warty, tarasując jednocześnie stare ujście do Odry. Obwałowano obydwa brzegi warty i prawy Odrę na południe od ujścia warty. W ten sposób wały przeciwpowodziowe odcięto większą część doliny od bezpośredniego wpływu wód rzecznych i po jej zmeliorowaniu dano możliwość użytkowania powstałych polderów. Do prac związanych z ujarzmianiem rzeki zobowiązana była także miejscowa ludność. Osadnicy, czasami doprowadzani byli siłą do pracy. Zdarzało się też, że niszczyli świeżo usypane wały. Na moc edyktu króla, jedną z kar za wyrządzanie umyślnych szkód przy pracach melioracyjnych było skazanie na 10 lat przywiązania do taczki. Jedynym obszarem, który pozostał pod bezpośrednim wpływem wód rzecznych, był utworzony na lewym brzegu warty półnaturalny obszar zalewowy. Przez jego teren przebiega ścieżka Ptasim Szlakiem. Południową granicą zbiornika jest wał przeciwpowodziowy będący drogą krajową nr 22 Kostrzyn, Słońsk. Za Słońskiem wad prowadzi na północny wschód, w stronę warty. Główną funkcją obszaru zalewowego o powierzchni około 5000 hektarów było i jest gromadzenie wód powodziowych z warty i Odry, jak również wody przepompowywanej na jego teren z polderów. Przy pomocy sprawnie działającego systemu kanałów, po wiosennym zalewie, woda szybko uchodziła ze zbiornika, dzięki czemu mógł on być również użytkowany rolniczo. Prowadzono tu głównie wypas bydła, koni, gęsi oraz koszono trawę. Taki sposób użytkowania, realizowany także w późniejszych latach, wywarł istotny wpływ na obecny krajobraz, szatę roślinną, oczywiście warunki siedliskowe ptaków. Tak oto Fryderyk Wielki przypadkiem przyczynił się do powstania swoistego Eldorado dla ptaków, jakim jest obecny Park Narodowy Ujście Warty. Świadectwem po wieloletnim, rolniczym użytkowaniu nadwarciańskich rozlewisk na długo przed objęciem ich ochroną, są liczne mosty, fragmenty dróg, jak również znane tylko pracownikom i stałym bywalcom tego obszaru zwyczajowe nazwy, które ułatwiają orientację w tym trudnym i bardzo zmiennym terenie. Oto przykładowe z nich. Most Wysokińskiego, most znajdujący się na początku ścieżki, nazwa pochodzi od nazwiska rolnika dzierżawiącego dawniej łąki za mostem, na tak zwanej Wyspie Wysokińskiego. Trzebowskie, łąki rozciągające się na północy, użytkowane kiedyś przez mieszkańców Trzebowa. Most Kościółka, most widoczny na północ, za którym Jan Kościół dzierżawił łąki. Wyspa Somera. Wyspa przy ujściu Postomi do Warty, na której w ciepłych porach roku, mieszkał w szałasie z gałęzi jeden z mieszkańców Kostrzyna. Oczywiście miało to miejsce jeszcze przed utworzeniem parku, kiedy takie biwakowanie było możliwe. Kanał Pesoli. Kanał, w którym ówczesny kierownik rezerwatu Słońsk utopił, a następnie wyłowił, nurkując wczesną wiosną w zimnej wodzie, bezcenną przed kilku laty wagą typu Pesola. Kanał Rzęsorka. Miejsce, gdzie jeden z uczestników akcji obrączkowania kaczorów na Perzowisku, wpadł do głębokiej wody. Nazwa nie pochodzi tym razem od prawdziwego nazwiska, a od analogii między wyglądem wynurzającego się z wody pechowca, a drobnym ssakiem owadożernym żyjącym w okolicznych wodach. Duzy krzak, jeden z krzaków wierzby, obecnie już nie największy, który przez wiele lat był schronieniem dużej ilości kaczorów w liczbie do kilku tysięcy podczas bierzenia. Muszelka, jedno ze starorzeczy przy Postomi, w którym wędkarze, zamiast ryb, najczęściej łapali na wędkę muszle małży. Rzeczpospolita ptasia w ujściu Warty. Na początku betonki, turystów wita drewniany szyld z napisem Rzeczpospolita ptasia Słońsk. Nazwa ta dotyczy oryginalnego produktu turystycznego, który został wymyślony przez Towarzystwo Przyjaciół Słońsk Unitis Viribus. Ma on na celu m.in. promocję nadwarciańskich rozlewisk oraz zrzeszanie wszystkich przyjeżdżających tu ptakolubów. W stolicy Rzeczpospolitej Ptasiej, w Słońsku, można otrzymać paszport, a tym samym stać się pełnoprawnym obywatelem Rzeczpospolitej Ptasiej. W 2009 roku produkt turystyczny Rzeczpospolita Ptasia w ujściu Warty został laureatem polskiej edycji konkursu Komisji Europejskiej na najlepsze europejskie destynacje, EDEN. Produkt został zgłoszony przez grupę partnerską Ujście Warty, do której należą oprócz Parku Narodowego Ujście Warty m.in. pomysłodawcy, czyli Stowarzyszenie Przyjaciół Słońska Unitis Viribus, Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, Biuro Turystyki Przyrodniczej Dudek, hotele, leśne ustronie z Witnicy i Bastion z Kostrzyna nad Odrą. Konkurs EDEN ma na celu stworzenie sieci uznanych obszarów turystycznych charakteryzujących się wybitnymi walorami kulturowymi i przyrodniczymi, na których rozwój turystyki współgra w sposób zrównoważony z unikalnym charakterem miejsca i potrzebami mieszkańców. W edycji konkursu EDEN z 2009 roku, który został poświęcony obszarom chronionym, właśnie walory przyrodnicze Parku Narodowego Ujście Warty, Parku Krajobrazowego Ujście Warty oraz obszaru Natura 2000 zostały docenione i wyróżnione.